Chwała Pan Bogu naszemu, bracia i siostry. Tej pieśni śpiewaliśmy, refren 111 tej pieśni. Pieśń czci wznoszę Ci, święty Boży Synu. Niechaj Tobie dzięki me poprzez wieki płyną. I chwała Panu Bogu, że drodzy bracia i siostry, jak już wspomniane było, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I z tej świątyni powinna wychodzić ta pieśń wdzięczności dla Pana. Z naszych serc. Cieszę się bardzo, że ja mogę śpiewać Bogu na chwałę, że mogę z serca śpiewać świętemu Bożemu Synowi. I chwała Panu Jezusowi za to, co On nas uczynił, że i my możemy z tego miejsca teraz, na tym miejscu być i właśnie te pieśni Jemu śpiewać na chwałę, bo Jemu się wszelka chwała należy naszego życia codziennego, naszych serc. I tą świątynią jesteśmy naprawdę, drodzy bracia i siostry, tą świątynią Ducha Świętego, co powinniśmy do tego poważnie podejść. Poważnie podejść. Kiedy uwierzyliśmy, kiedy nam Pan Jezus dał się nam poznać, uwierzyliśmy, do tego momentu jesteśmy tą świątynią Ducha Świętego. I ona powinna być czysta, święta. Tylko Pan tam tylko powinien przebywać Jezus Chrystus. I o to powinniśmy zabiegać. Dokłada wszelki stan, jak apostoł Piotr mówi, dokłada wszelki stan, aby wiarę umacniać. Cnoty Jezusa Chrystusa. Jak Adaś wspomniał właśnie, nie z kamieni jakichś drogocennych ma być budowana, a ma być budowana z owoców Ducha Świętego, cnót naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta świątynia być taka, ma być, tak ma być przyozdabiana. Ale można budować też i po swojemu. Ale Jezus powiedział, że ona będzie rozwalona, kamień na kamień nie powstanie. I też można odebrać do życia naszego duchowego. Kiedy będziemy budować po swojemu, kiedy będziemy budować na tych drogocennych kamieni jakiś, może drzewa, słomy, to będzie to rozwalone. To będzie rozwalone. To się nie ostoi. A kiedy będzie budowana według woli Bożej, to naprawdę ona się ostoi, bo ona ma wartość przed Bogiem. I że Pan mógł nam dopomóc, do bracia i siostry, budować tę świątynię tak, jak się Bogu podoba. A do tego 74 psalm. I drugi wiersz. Może trzeci wiersz. Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą. Wróg wszystko spustoszył w świątyni. Kiedy to słuchałem, takie słowa, takie myśli mi przyszły. Nieraz tak jest, że ta świątynia leży w gruzach. Nieraz tak jest, że ona spustoszona jest przez nieprzyjaciela. Ale łaska Boża jest i możemy wołać do Pana. Panie, skieruj swoje kroki. Odbuduj ją, oczyść ją, aby była tak jak kiedyś. I mamy czas łaski do bracia i siostry, że my możemy ją naprawiać, nasze życie duchowe, że możemy tą świątynię naprawdę budować według woli Bożej. Jeżeli nie jest tak, nie jest według woli Bożej, budujemy i nam to Duch Święty daje do zrozumienia, to byśmy wołać, Panie, zbóż to, a dopomóż nam budować od nowa, żeby było według woli Twojej świętej. Jeśli mamy czas łaski do bracia i siostry, aby nasze życie odbudowywać. Że święta krew Jezusa Chrystusa jeszcze spływa. Ona ma moc oczyścić tą świątynię. I dzisiaj mamy, wspominam pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze mamy tą właśnie okazję, tą mamy szansę, jeszcze mamy ten czas, aby wołać, Panie, skieruj swoje kroki do mojej świątyni i oczyść ją. Żeby nic nie było tam w gruzach, żeby było odbudowane. Abyś Ty ją, Panie, oczyścił. Chciałem dzisiaj mówić o czystości i o świętości. Tak jak Słowo Boże mówi też, świętymi bądźcie, bo jestem święty, jak apostoł Piotr tak mówi. Też zapisane jest Piąta Księga Mojżeszowa. Też jak w liście Jana też pisze, że mam być czystymi. Tak jak On jest czysty. Nas Pan Jezus Chrystus. I chciałem przeczytać słowo zapisane jak Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 23, od 10 wiersza. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 23, od 10 wiersza. Gdy wyruszasz z obozem wojennym przeciwko twoim przyjaciołom, wystrzegaj się wszelkiej złej rzeczy. Jeśli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech wyjdzie poza obóz i niech nie wchodzi z powrotem do środka obozu. Pod wieczór niechaj umyje się wodą, a po zachodzie słońca może wejść do obozu. Poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło. Gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u ciebie nic niechlujnego i nie odwróci się od ciebie. Chwała Pan Bóg za te słowa. Tu jest czystość obozu wojennego. Kiedy Izraelici wychodzili do walki gdzieś całym obozem, to szczególnie Bóg zwracał uwagę, żeby była czystość w obozie. Żeby nic nie było nieczystego, żeby nie było nic złego. I Bóg naprawdę takie daje rady, może nie rady, ale takie przykazania daje, aby nic nieczystego nie było w obozie. Nic, co mogło spowodować to, że wróg może ich zwyciężyć. Jeśli będzie u ciebie coś nieczystego z powodu zmazy nocnej, to niech wyjdzie poza obóz i niech nie wchodzi z powrotem do środka obozu. To zobaczcie, siostry, nic nie powinno być nieczystego. Wszystko powinno być tak, jak Bóg zalecił. Żadnej zmazy, żadnej nieczystości, żadnego jakiegoś brudu. A zmaza nocna, to zobaczcie, siostry, nie wiem, czy co to znaczy. Co to znaczy ta zmaza nocna? Nawet o to Bogu chodziło, takie, bo to ważna czystość w obozie wojennym. Może ja to czytam, może takie słowa są, ale to czytam, bo dlatego ma wielką ważność w tych słowach. Co to znaczy zmaza nocna? Zmaza to w ogóle to jest wina ciążąca na kimś, brud, plama. A zmaza nocna, inaczej polucja. Mimo wolny wytrysk nasienia w czasie snu. No takie słowa są może troszeczkę tego, ale są ważne słowa. I Bóg na to zwraca uwagę. Nawet taka rzecz nie może być, nie może mieć miejsca w obozie. Jeżeli takie coś będzie, to jak czytaliśmy, musi wyjść poza obóz, obmyć się wodą i po zachodzie słońca może wejść dopiero z portem do obozu. Taki człowiek. I na to Bóg nawet na takie coś zwraca uwagę, bo jeżeli takie coś było i by ktoś zaniedbał tego i by po prostu nie wyszedł, bo może by powiedział, no co sobie pomyślał o mnie, że tak i że I mógłby zostać i nie obmyć się, zostać w obozie, to bracia i siostry, wróg by naprawdę zwyciężył ich, gdzie się wybierali właśnie na tą wojnę. Ale musi być wszystko czyste, musi być wszystko według porządku Bożego. I nawet tak, na takie coś Bóg zwraca uwagę. Nawet właśnie czytaliśmy to, że 13 wiersz, poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził. Można chodzić, można pomyśleć, to o to chodzi, że to chodzi o latrynę, można powiedzieć, jak to w wojsku się nazywało. Latryna. Wśród swoich przeborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek. Po przyknięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło. Nawet takie coś, nic nie może być zanieczyszczone. Obóz musi być naprawdę czysty. Jeżeli coś się zdarzy, musi być poza obozem. I ważne słowa, gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał ciebie nic niechlujnego i nie odwrócił się od ciebie. To zobaczcie, jakie ważne słowa są. Kiedyś były ważne i dla nas są ważne. Nic nie można ukryć. My możemy ukryć jeden przed drugim. Taki Izraelita mógł też ukryć to. Mógł nie wyjść się obmyć. Ale on wiedział, że Bóg przechadza się. Że Bóg wszystko widzi. I myślę, że była ta dyscyplina, naprawdę była taka mocna. I każdy naprawdę patrzał na siebie i siebie pilnował, żeby nic jeszcze z tego nie było. Gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał ciebie nic niechlujnego. To znaczy, nic niechlujnego. Nic niechlujnego. Niechluj to znaczy oznaczający się brakiem dbałości, czystości, porządku, niestaranny, źle utrzymany. Niechlujstwo takie ma znaczenie. Nic nie powinno być, co może zabrudzić. Musi być wszystko według porządku. Starannie wszystko wykonywać. Musi dbać o dbałość tego obozu. Nic nie powinno być niechlujnego. To bracia i siostry, nic niechlujnego nie powinno być w tym obozie. Ale tak do naszego życia to odebrać, bo tak musimy. Nie tylko czytamy, czytając to, bo to było dla Izraela, dla tych wojowników może, a mnie to nie dotyczy. Żyję w innych czasach, inne są prawa. Nie. My musimy wziąć to słowo do swojego serca, do swojego życia i tam właśnie czytane było, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jesteśmy, powiem, tym obozem, jesteśmy obozem, ten namiot, obóz to oznacza obóz, duże jakieś place, jakiś jest obóz, ale w tym obozie są poszczególne namioty, że każdy w tym namiocie tam mieszka. I każdy musi dbać o ten namiot, żeby był czysty, żeby nic nie znalazło się nieczystego. To, bracia i siostry, tym obozem jest i zbór, gdzie powinno być czysto, gdzie powinna być świętość, bo Bóg się przechadza. Wierzymy, że Bóg się przechadza. Duch Święty się przechadza. Od serca do serca czytamy. I sprawdza nas. Czy nic nie jest zatrzymanego, czy coś nie jest zachowanego, jakaś nieczystość, jakiś nieprawość, jakiś grzech. Bóg się przechadza. Bóg widzi. Ale póki czas łaski mamy, możemy oczyścić się z tego. I tak samo jak było, też taka historia jest o tym, co zatrzymał w namiocie, to nazwano świętokradztwo, gdzie kiedy właśnie Achan ujrzał piękny płaszcz babiloński, srebro, złoto i zakopał to w namiocie. I myślał, że nikt się nie dowie o tym. Ludzie by nie dowiedzieli się na pewno, ale Bóg widział i przez to przegrali wojnę. Przez to przegrali wojnę, dlatego że było coś zabrane, co było przeklęte. I wyszło na jaw. I ten grzech wyszedł na jaw, drodzy bracia i siostry, i jakie były skutki tego grzechu. Że całą jego rodzinę, tego człowieka, dzieci, żony, dobytek, wszystko zostało, oni zostali ukamienowani, zostali spaleni, dlatego nic nie mogło się nieczystego zatrzymać właśnie w człowieku. Jaki skutek niesie właśnie grzech nieposłuszeństwa, grzech nieczystości, gdzie zaniedbujemy nasze może świątynię, naszą tą duchową. Ale póki czas łaskę, to bracia i siostry mamy, że możemy się oczyszczać. Jest to źródło otwarte, jak pisze księga Zachariasza. Źródło otwarte, gdzie możemy przychodzić, oczyszczać się w świętej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naprawdę i każdy z nas jest tym, ma ten namiot i powinien dbać o ten namiot, powinniśmy być tymi, którzy wszystko robią tak, jak się Bogu podoba. Naprawdę, aby nie zasmucać Jego, a żeby było wszystko czyste, oczyszczone, aby ta świątynia naszego Ducha Świętego naprawdę była w nas ta czysta i święta. Zobaczcie, że to naprawdę, że było nic niechlujnego w naszym życiu. Tak jak pisze też w księdze Jeremiasza, pisze, że przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Przeklęty taki człowiek jest, który wykonuje dzieło Pana niedbale. I przeklęty, kto powstrzymuje jego miecz od krwi. Nie pozwalamy Duchowi Świętemu, to nam wskazuje jakieś nieprawość, grzech, to wykorzenić. Przyłożyć ten miecz. Odciąć to. Żeby tego nie było. I drodzy bracia i siostry, niech Pan Bóg nam dopomoże. Żebyśmy byli tą świątynią Ducha Świętego czystą. Świętą, bo Bóg się przechadza, Bóg widzi nasze serca. I dzisiaj, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, szczególnie ta świątynia powinna być czysta. Oczyszczona. A jeżeli coś jest, to powinniśmy wołać: Panie, skieruj swoje kroki. Oczyść ją, podnieś ją z tego gruzu. Oczyść ją, aby była czysta, aby godnie przystąpił do stołu. I w tym Pan Bóg nam dopomoże, bracia i siostry. Naprawdę, jeśli wejrzeli w swoje serca, jeżeli coś jest, to musimy wołać do Pana, aby weszło nasze serce, aby skierował swoje kroki i aby nasze serce oczyścił. Amen.
Chwała niech będzie Panu łaskawemu za wspaniały czas, który możemy przeżywać tutaj, za wspaniałe słowo, które słyszymy od początku, które mówi nam, do jakiej społeczności jesteśmy powołani, jakim powinno być nasze życie, jakim może być nasze życie. Bracia i siostry, to są wielkie słowa, to jest wielki pułap, ten, o którym żeśmy słyszeli, o świątyni Bożej, gdzie powinno mieszkać, przebywać chwała Boża, gdzie powinna być nieustanna służba dla Boga, dla bliźnich. Kiedy Krzysztof mówił tak naprawdę wspaniale o tym obozie, który ma być czysty i to tak mocno czysty, w drobiazgach i w szczegółach czysty. To nie jest, powiem rozkaz, przymus Boży, takim musisz się stać, takim musi być twój obóz, takim musi być twoje serce, takim musi być moja świątynia w twoim sercu. To jest Boża łaska, to jest Boża propozycja, to jest Boża oferta. Bóg cię powołuje do takiej rodziny, do takiego zboru, do zboru, który jest takim, ma być takim. Bóg cię powołuje do tego, byś mógł służyć jako kapłan w świątyni Boga. Bóg chce stworzyć w moim i twoim sercu, właśnie taką świątynię, pełną chwały. To nie twój wyczyn będzie. To Boża oferta, bracia i siostry. To jest Boże zaproszenie. Pan Bóg daje wszystko razem z tym, co mówi. Pan Bóg daje otwarte wejście do tej świątyni, do takiej świątyni, nie innej. I dałby Bóg, abyśmy mogli to docenić, zrozumieć, że to, powiem, nie od nas Bóg wymaga, żebyśmy się stali taką świątynią albo takim obozem, ale Bóg chce wśród nas zaprowadzić taki właśnie poziom, taki pułap, taką czystość. Bóg. I niech będzie za to uwielbiony. Wiecie, taki wspaniały czas możemy przeżywać. Myślę, że każdy z nas miałby dzisiaj się czym dzielić. Tym, co z Panem przeżywał przez ten wczorajszy dzień, dzisiejszy poranek, gdyż pościmy i to jest taki dobry czas, aby przybliżać się do Boga, aby rozmyślać o Bogu, aby ujarzmiać swoje ciało. Im dalej, tym lepiej się ujarzmia, prawda? Im dalej, tym lepiej. I chwała Panu Bogu, że takie mamy, powiem, postanowienie, taki mamy przywilej. I dobrze jest przebywać z Panem Bogiem. I dobrze jest rozmyślać o Bogu. Czy ktoś z was miał inny czas, taki pełen wichrów, pełen niepokoju, pełen burz? Może nie pościł? Może do czego innego serce przykładał? Ale jeśli się wprzęgamy w ten powiem, rytm zboru, to też przychodzi błogosławieństwo Boże i radość. Ja powiem taki szczegół. Dzisiaj rano, taki dobry, wspaniały czas, cały ten dzień wczorajszy i dzisiejszy poranek. I w pewnym momencie siadłem tak niedaleko, pod ręką była krzyżówka, taka książka krzyżówka, dużo krzyżówek tam jest. I tak pod ręką była i tak biorę, a w sercu mi taki dźwięczy dzwonek. Po co ci, o czym będziesz myślał? No po co ci to? To jest, nie pasuje wcale do wczorajszego, do dzisiejszego dnia. I tak biorę tak z takim przekonaniem, że no tylko jeden może jedno hasło wpiszę i dwa może i odłożę na pewno, bo to nie pasuje. I pierwszy taki, duża krzyżówka na całą stronę, pierwszy anioł, który ma trzy pary skrzydeł. Napisałem Serafin i odłożyłem. Nawet przez to Pan Bóg mi nie dał, powiem, żebym o jakichś głupotach myślał. Chwała Panu, bo cieszę się z tego, wiecie. I dobrą rzeczą jest być przy Panu Jezusie Chrystusie. Ja chcę się dzielić Słowem Bożym. Bardzo dobrze znanym, często przytaczanym w czasie Wieczerzy Pańskiej, 53 rozdział Księgi Izajasza. Pierwszych 7 wierszy. 53 rozdział Księgi Izajasza. Pierwszych 7 wierszy. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył ust swoich, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Jeśli ktoś chce znaleźć Jezusa i chce znaleźć kogoś, kto będzie się podobał Jemu, Tobie, mi, to kiedy zobaczysz Jezusa, powiesz, nie warto. Jeśli chcesz zobaczyć kogoś atrakcyjnego, to lepiej idź do kina, to lepiej idź na dyskotekę. Jeśli chcesz zobaczyć kogoś atrakcyjnego dla oczu, to czy mieć w życiu coś atrakcyjnego, to szukaj sobie gwiazdy, szukaj sobie bogatego, przystojnego. Jeśli z takim pragnieniem i z takimi myślami przychodzisz do Jezusa, to się zawiedziesz i odwrócisz się od Niego, bo On nie miał w sobie nic takiego, co by pociągało nasze oczy. Nie miał w sobie nic z blichtru tego świata. Nie miał w sobie nic z tych rzeczy, które dzisiaj w świecie są ważne. Nie miał tego. On nie przyszedł błyszczeć w świecie. On przyszedł błyszczeć przed Bogiem. On przyszedł świecić w ciemności. Jest napisane, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, także żeśmy na niego nie zważali. I dzisiaj jest wzgardzony przez to, że cóż to Jezus? Co On mi może dać? Nakłonić mnie do modlitwy? Nakłonić mnie do czytania Słowa Bożego? I dzisiaj Jezus jest niedostrzegany, bo jest wzgardzony. Tak było i tak jest. Jeśli ktoś szuka chwilowej rozrywki, jeśli ktoś szuka chwilowego bogactwa, jeśli ktoś szuka tego, aby swoje życie uczynić atrakcyjnym czy pięknym, to nie u Jezusa. Lepiej niech go nie szuka, bo jak zobaczy, to odejdzie i wzgardzi nim. Ale jeśli ktoś szuka kogoś, kto zdejmie jego brzemię, jeśli ktoś szuka kogoś, kto odmieni jego życie, jeśli ktoś z was szuka kogoś, kto może zapewnić mu żywot wieczny, to przyjdź do Jezusa. Tam znajdziesz radość, tam znajdziesz pokój, tam znajdziesz zbawienie. W Jezusie zobaczysz piękno. Wtedy zobaczysz prawdziwą światłość, jaśniejszą niż słońce. Wtedy poznasz prawdziwą miłość, której nikt w tym świecie nawet nie ma, powiem, pojęcia. Wtedy zobaczysz Króla pełnego chwały, Króla, który siedzi po prawicy Ojca, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wtedy ujrzysz Tego, który przyjdzie i weźmie do siebie swój lud, swój Kościół. I On w tym poniżeniu i w tym wzgardzeniu, Pan Jezus nosił nasze choroby, nosił nasze brzemiona i cierpienia nasze wziął na siebie. Może mówisz, i tak wiele cierpienia jest w moim życiu. Jakiego? Nawet nie znasz cierpienia, które będzie towarzyszyło tym, którzy będą w piekle. Nawet nie mamy pojęcia o tym. Jezus te cierpienia wynikające z przekleństwa grzechu niósł na sobie. Niósł na sobie nasze cierpienia. Zraniony jest za nasze występki. i starty przez Boga za nasze winy. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Na takim gruncie był zasadzony Pan Jezus Chrystus, na suchej ziemi. Na ziemi pełnej grzechu, kiedy przyszedł na tą ziemię, pełna była grzechu i nieprawości, tak jak dzisiaj. Pełno obłudy, pełno kłamstwa, pełno chorób, pełno cierpienia. Prawdziwa pustynia. I Bóg zasadził go w tym stepie suchym, jak korzeń z suchej ziemi. Nie było na tej ziemi wierności prawdziwej. Wszyscy zdradzili Boga kiedyś. Nikomu nie udało się zachować wierność aż do końca. Czystość. Wszyscy zgrzeszyli. Każdy z nas szedł swoją własną drogą, drogą cierpienia, drogą krzywdy, drogą kłótni, rozwodów, nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Ludzie kręcili się koło swoich śmierdzących, cuchnących rzeczy i budowali, robili z tego nie wiadomo co. Nikt nie był zainteresowany tym, żeby oddać życie Bogu. Mało ich było. Sucha ziemia. Sucha ziemia, tak jak dzisiaj, kiedy wyjdziesz na miasto, kiedy się znajdziesz gdzieś wśród ludzi, wielu ludzi, jakże sucha ziemia, przecież tam nie słychać nic, chwała Bogu, o nic o Jezusie. Sucha ziemia. W ogóle ta ziemia była sucha od wieków. Od wieków. Nie masz nikogo sprawiedliwego, ani jednego, Słowo Boże mówi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Taka była ta ziemia. Mało tego, dostał jeszcze nasze ciało. Zaszczepił go w nasze ciało. Wyrósł w tej ziemi suchej. Nasze ciało, nasza natura, nasz grzech, nasza nędza, nasza bieda. Czy wyobrażacie sobie gorszy step? Ten duchowy step? Tak, ten świat to taka spalona i spieczona przez grzech ziemia, spieczona, strach po niej iść, spieczona przez grzech, wszędzie, gdzie się nie obrócisz, grzech. Grzech i nieprawość. Wszędzie przekleństwa, wszędzie, powiem, jakieś brutalność, przemoc. Wszędzie spieczona ziemia przez grzech. Kiedyś na ostatnim młodzieżowym pytałem się, co was najwięcej, powiem, dokucza wam, sprawia wam przykrość, problem w waszym otoczeniu, w szkole, w życiu, w rodzinie, obojętnie gdzie. Z czym najwięcej, najczęściej, co was najbardziej razi w tym świecie? Co byście w pierwszym momencie urwali, przycięli, gdyby było to możliwe? To z dziećmi rozmawiałem, nie z dorosłymi. Mówią przekleństwa w szkole, wszędzie, wszyscy przeklinają, koleżanki, koledzy przeklinają, ciągłe przekleństwa. Ktoś inny mówi, pastwienie się nad słabszym, jak tylko wyczuje, że słabszy, to już dominować, już pojechać. Dzieci. A za chwilę wyjdą w następne straszne grzechy, w cudzołóstwo, w szeteczeństwo, w zdrady, w pijaństwo. W narkotyki. W narkotyki. W najgorsze, obrzydliwe rzeczy. Wiecie, ta ziemia jest spieczona przez grzech, jak step. I Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. I życie ludzi, wiecie, na tym świecie, i życie ludzi to taki suchy step. Życie ludzi na tym świecie to taki suchy step, taki bez nadziei, bez radości. Nie mają radości, nie mają żadnej nadziei i nie mają szczęścia. Wiecie, starają się za wszelką cenę jakoś, powiem, ozdobić swoje życie. Ozdobić, przyoblec w coś, żeby było dobre, żeby było piękne. Lecz na próżno. ani kosztowne szaty, ani złoto i srebro, którym się przyozdabiają, ani cudowne domy, ani ekskluzywne samochody, ani atrakcyjne wycieczki, ani najdroższe perfumy. A na potęgę to wszystko stosują, na potęgę. Przechodzisz, idziesz do pracy, przechodzisz, aura. Ozdobić czymś życie, uczynić je czymś atrakcyjnym. Wiecie, na próżno. To nie daje skutku. To nie można, wiecie, nie mogą przydać nic blasku do swojego życia. Nadal jest smutne, nadal jest pełne cierpienia, nadal jest pełne rozpaczy. Mówiłem, w co się bawią, z czego szukają, jak szukają. O tych młodych ludziach, o tych młodzieńcach, którzy pracują i raz w miesiącu z różnych krajów zjeżdżają się gdzieś do jakiegoś jednego miejsca na weekend samolotami, bo przecież można, bo przecież mają. I tam nurzają się w najgorsze grzechy, piją do obłędu. Przez sobotę, niedzielę, już w piątek zaczynają. Piją do obłędu, zwracają, zachowują się jak bestie. Obrzydliwie, ohydnie. Wiecie, to jest, oni szukają szczęścia, szukają odmiany swojego strasznego życia. Tak, myślą, że tak. Nie mają. Diabeł mówi, to jest dobry moment, to jest dobry sposób. Albo jadą na seks wycieczki. I tam tydzień, dwa tygodnie rządzą. Myślą i wracają i dalej przeklinają życie, przeklinają pracę, przeklinają każdy dzień. Nie mają nic w sercu. A Pan Jezus został na takim gruncie zasadzony, na takim suchym stepie, przyszedł na taką ziemię. Ale wyrósł jako latorośl. Chwała Jezusowi. Wiecie, nic tak nie rośnie pięknie jak latorośl. Nic tak szybko nie rośnie, tak cudownie nie owocuje jak latorośl. Stąd jest często to porównywane, odniesienie do latorośli. Święto winobrania w tych krajach, gdzie rosną winne grona. Wiecie, to jest coś niesamowitego, coś pięknego. One tak owocują. Winorośle chyba najbardziej ze wszystkich roślin owocują, całe kosze zbierają, na przyczepy to wrzucają i zwożą to i później jest święto, cieszą się, radują, bo pełno jest tego. Winorośl jest tym takim, powiem, przykładem czegoś, co potężnie owocuje. Jedna gałązka się pnie, a w niej wjeżdżają potężne grona. Potężne grona. To nie jest tak, że wyrasta jedna potężna jabłoń, gałąź taka potężna jak moje dwie ręce, a na niej 10 jabłek tylko. Nie, to wyrasta taki pęd jak mój kciuk, a na nim grona po 100, po 50, po 150, pełno gron, pełno owoców. I Jezus Chrystus wyrósł jak na tej suchej ziemi zasadzony, jak korzeń suchej ziemi, ale wyrósł jak latorośl, chwała Jezusowi. Jego życie pełne owocu, Jego życie pełne miłości, Jego życie pełne dobroci. Cudowny Jezus Chrystus. On tak wyrósł na tej suchej ziemi. Ja powiem tak, jeśli twoje życie jest właśnie takie, jak mówiłem o tym świecie, jak ten suchy step, pozwól, by Bóg zaszczepił w nim, w twoim życiu, swój krzew. Jest to możliwe. Pozwól na to, zawołaj do Boga. On, ten winna latorość, ten Boży krzew wyrasta nawet w suchej ziemi, w twoim życiu suchym, pustym, grzesznym może, beznadziejnym. Pozwól, żeby Bóg zasadził tam swój krzew, Jezusa Chrystusa, żeby On się narodził w twoim sercu, to jest krzew. Jakby nie była to sucha i spieczona ziemia, wielu lubi, ja nie wiem, w mojego życia Bóg nie może zmienić. Może zmienić. Wszystkich zmieni. On na takim suchym stepie został zasadzony, a wyrósł przed nim jako latorość. Chwała Jezusowi. Pozwól, żeby zaszczepił. I wydaje wiele owocu. i wydaje wiele owoców w twoim życiu, wyda wiele owoców. Wiecie, Chrystus nie przychodzi do człowieka jak dobry, taki nawet pożądany gość. Zapraszasz Jezusa, myślisz, no co to znaczy spotkać się z Jezusem? Co to znaczy zaufać Jezusowi? To znaczy zaprosić Go, On przyjdzie, siądzie w stole w twoim pokoju, będzie z tobą fajnie rozmawiał, będzie ci mówił o cudownych rzeczach, będziesz szczęśliwy, będziesz Go częstował. A później ten gość cudowny, wspaniały powie, no a teraz się rozstańmy, dziękuję ci za ten czas spędzony i pójdzie, zamknie drzwi, a ty zostaniesz sam. Nie, Pan Jezus tak nie przychodzi, jak nawet dobry gość. Nie. On nie odchodzi, zamykając drzwi. Wiecie, Pan Jezus zostaje, Pan Jezus zaszczepia życie, swoje życie. Zaszczepia w twoim sercu swoje życie. I zaczyna wzrastać to życie, ta winna latorość zaczyna wzrastać. Na tym suchym stepie pojawia się życie, rośnie, rozwija się i owocuje. Coraz więcej pokoju będziesz miał, coraz więcej radości, coraz więcej szczęścia. Chwała Panu Bogu, ono owocuje. Jezus daje życie, a nie tylko fajnie rozmawia i coś tam obiecuje. Jezus daje życie. Wiem, że ja jestem szczęśliwy, że był taki czas w moim życiu, kiedy mogłem powiedzieć, poprosić Panie, przyjdź do mojego życia, zaszczep swoje życie. Jeszcze mogłem to uczynić, kiedy byłem młodzieńcem, zanim przyszły najważniejsze decyzje mojego życia, małżeństwo, praca. Jakże jestem szczęśliwy, że wtedy pozwoliłem i poprosiłem Pana. I przyszło życie. Jezus Chrystus narodził się w moim sercu. Powiem wam, ten krzew nowy rósł prosto w niebo, prosto do góry. Ten krzew Jezusa Chrystusa rośnie prosto do góry. Ileż to razy chciałem wypuścić swoją gałązkę w bok. Swoją rację przeprowadzić. Ileż to razy chciała wyrosnąć i pchała się, powiem, w bok taka gałązka pożądliwych myśli. Taka gałązka kłótni, taka gałąź skargi. Kiedy nieraz, powiem, w zborze otrzymywałem nie to, czego oczekiwałem. Tak przychodzi chęć, tak chce wyrosnąć gałązka skargi. Kiedy ktoś ci nadepnie na odcisk, kiedy ktoś ci jest niemiły, od razu wyrasta gałąź skargi, gałąź żalu. Ale Jezus mówił, nie. Nie, pniemy się w górę, do słońca. Nie w bok, gdzie ciemność. W górę, bliżej słońca, zostaw mrok. Tam nic nie rośnie. W mroku nie owocuje. A ja, Jezus mówi, a ja chcę, żeby owoc był w twoim życiu i obfity owoc. Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, i trzeba było pozwolić, by Jezus odcinał dzikie pędy. Ten ogrodnik, tak, moja wola, moje racje, moje zmysły, pożądliwości, żale, skargi, zazdrość, wiecie, to dzikie pędy chętnie wyrastają, szybko wyrastają. Ale chwała Bogu, że jest ogrodnik, który to przycina. Że jest ogrodnik, który codziennie przychodzi do winnicy i obcina. Pozwól obciąć. Wiecie, to bolało. Często to bolało. Prawie zawsze bolało to obcinanie. Nie chciałem. Ale dzisiaj cieszę się, że pozwoliłem odciąć. Dzisiaj wiem, że było warto. Wiecie, dzisiaj nie tylko widzę owoce Królestwa Bożego, dzisiaj zbieram owoce Królestwa Bożego. Dzisiaj zbieram sprawiedliwość i pokój i radość. Chwała Jezusowi. Tamci ludzie, jeśli to jest przyjemność, o których mówiłem, ci młodzi ludzie to mają ją raz w miesiącu. Dwa dni. A ja w tygodniu mam 7 dni. I nie taką. Coś całkiem innego. Powiem, coś nie z tej ziemi. Ilekroć wracam do domu, jestem mile witany zawsze. Przez żonę. Przez dzieci. Z jakim szacunkiem się do nas odnoszą. Jak nas miłują, jak nas kochają. Mam wspaniałą rodzinę. I mam wspaniały zbór. Mam was. I dziękuję Bogu za was. Cieszę się, że przyjąłem tą Bożą radę. Nie idź w bok. Pchnij się w stronę słońca. Idź w górę. Tam się owocuje. Bracia i siostry, szukajmy tego, co jest w górze najpierw. Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajmy. Myślmy o tym, co jest w górze. Wszystko inne będzie wam przydane. Nie pozwól wyrastać swoim gałęziom cielesności. Nie pozwól. Pozwól Jezusowi uciąć. Nie musisz sam z tym walczyć. Pozwól Jezusowi uciąć. Przyjdzie i usunie. Chwała Panu Bogu. On po prostu usuwa. Myślę, że gdyby zostawił mi jedną gałąź i powiedział 10 ci odciąłem, ale tą jedną musisz sam odciąć. Nie dałbym rady. Taki człowiek jest słaby. Ale chwała Panu Bogu, że on 10, i 11, i 12, i każdą. On dba o swój ogród. On dba o swoją winnicę. Jak to dobrze jest czynić wolę Ojca, jak to dobrze jest czynić wolę Pana Jezusa Chrystusa. Jezus, chociaż posadzony w tej suchej ziemi, wyrósł jak winna latorośl. I spójrzmy na Jego życie. Ile owocu na tej latorośli. Kiedy wyszedł z ukrycia, kiedy wyszedł, był tak jakby w ukryciu żył, kiedy dorastał, ale kiedy wyszedł już na służbę, był pełen mocy, zwyciężał zawsze, chociaż wyrósł w suchej ziemi. Uzdrawiał wszelką chorobę i niemoc, ba, wzbudzał z martwych, jak trzeba było. Więcej, pokonał grzech, pokonał szatana, a wreszcie pokonał śmierć. Halleluja. Ten korzeń zasadzony w suchej ziemi. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca. Chociaż takie cierpienie przyszło mu znosić. Wiecie, niedawno przeczytałem, dostałem taki artykuł. I tak dla przypomnienia powiem tylko, my mówimy, Jezus był ukrzyżowany, no ukrzyżowany, tak, straszna śmierć. Jest napisane o ukrzyżowaniu trochę tak powiem, inne słowa są użyte, ale one dają inną, taką porządną wyobraźnię prawidłową tego. Żadne rany nie są tak bolesne, jak te zadawane podczas ukrzyżowania. Są to zarazem, według terminologii chirurgów, rany kłute, szarpane i tłuczone. Trzy najpoważniejsze rodzaje ran, niezależnie od ich wielkości. A związane z nimi zagrożenie wzrasta, kiedy pojawiają się w takich częściach ciała jak dłoń czy stopa, w których są kości, nerwy i ścięgna. Zranione tkanki dają o sobie natychmiast znać organizmowi i to w tak bardzo gwałtowny sposób, powodując niekontrolowany wzrost gorączki urazowej. U wielu wrażliwych osób szok występujący natychmiast po ukrzyżowaniu wystarczyłby, aby dana osoba nigdy nie odzyskała zdrowia. U wielu ludzi, gdyby krótko po ukrzyżowaniu zdjęli go stąd i jeszcze by uratowali, szok wywołany przez to sprawiłby, żeby nigdy do końca życia nie odzyskali zdrowia. Ten rodzaj egzekucji był przez Rzymian uważany za najbardziej nikczemny i haniebny rodzaj śmierci. Potworny ból spowodowany naciskiem ciała na rany w przebitych gwoździami rękach, zajęta stanem zapalnym tkanka dłoni i stóp, spowodowana naciskiem na twarde żelazo gwoździa oraz pozycja ciała będą głównymi przyczynami prowadzącymi do wycieńczenia organizmu, które zakańcza tą okrutną mękę. Jeśli tak cierpiący człowiek konałby wiele godzin, to zranione części ciała zaczną się jątrzyć, staną się siedliskiem gangreny. Od razu nastąpi gwałtowny spadek sił witalnych wraz z trzkawką i zimnymi potami. Tętno będzie przyspieszone i słabe. Oddech częsty i płytki. U skazańca nastąpi zapaść. Uczucie bólu będzie przytępione. A, to trochę tak ulgi, tak? Jednak poczucie trwogi i skrajnego wyczerpania zwiększy się aż do samego końca. To jest straszne też. To jest wiele straszniejsze niż może fizyczne. Ten rodzaj egzekucji był przez Rzymian uważany za najbardziej nikczemny i haniebny rodzaj śmierci, na którą zasługiwali tylko zdrajcy. Ponieważ śmierć przychodziła powoli, często ofiary cierpiały nawet 3 dni, po czym umierały z wycieńczenia. Rzymianie pozostawiali ofiarę na krzyżu do czasu, aż jej ciało spadło na ziemię pod własnym ciężarem. Wiemy, że Jezusa zdjęto, ale to dlatego, bo nadchodził sabat. Uważa się, że agonia tej śmierci była tak wielka, że została ona ogłoszona jako najstraszniejsza z możliwych tortur. Cyceron powiedział Rzymianom, nawet nie myślcie o takiej karze, to nie dla was, Rzymianie. Nawet nie myślcie o tym, cóż dopiero, za szlachetni jesteście. Nawet sami sędziowie ogłosili to największą torturą, radykalną karą. Przed krzyżowaniem przeważnie biczowano człowieka pałkami i biczami z tymi końcami ostrymi, ostrych do jakichś drutów, krawędzi. Po to, żeby zwiększyć jego cierpienie, wystawione na słońce, na wiatr. Przebicie dłoni i stóp, brak możliwości ruchu, wystawienie ran i poszarpanej skóry na działanie słońca i powietrza na wiele godzin, utrata krwi, poczucie poniżenia i pogardy, która bywa najbardziej gorzka, złośliwa i nieoszczędzająca ofiary, przedstawia stan trudny do wyobrażenia. Wszystko to czyniło ten rodzaj śmierci najbardziej napawającą lękiem egzekucją. Przez to właśnie musiał przejść Jezus Chrystus, aby wykupić człowieka, aby wykupić ciebie i mnie. I dzisiaj Wieczerza Pańska, dzisiaj wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi, że ilekroć razy będziemy to czynić, to mamy opowiadać śmierć Jezusa Chrystusa. I dzisiaj również głosimy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Tylko nie głosimy tego, że On przegrał, ponieważ Go ukrzyżowano i złożono do grobu. Nie przegrał, lecz zwyciężył. Chwała Panu Bogu. Wiecie, gdyby nie umarł, to by przegrał. I razem z Nim przegralibyśmy my. Przegralibyśmy żywot wieczny. Przegralibyśmy szczęśliwe życie. Przegralibyśmy nadzieję. Nikt by jej nam nie dał. Nikt. Jezus nie przegrał, ponieważ Go tam ukrzyżowali. To było dopełnienie Bożej sprawiedliwości. Bóg, aby oczyścić, odpuścić nam winy nasze, aby uwolnić nas od wyroku śmierci za grzechy nasze, musiał znaleźć baranka czystego, sprawiedliwego i znalazł go w Jezusie Chrystusie. On był tym barankiem Bożym. On się stał. Więc nie głosimy, że Jezus przegrał. Głosimy, że Chrystus umarł i zwyciężył, usprawiedliwił nas, przebaczył nasze grzechy i dał nam żywot wieczny. Chwała Jezusowi. Wiecie, krzyż to jest wygrana walka. Krzyż to jest wygrana wojna, a zmartwychwstanie to triumf Jezusa Chrystusa. To chwała, która nastąpiła po tym. To imię, które jest ponad wszelkie imiona. To jest nagroda za tą walkę i za ten trud i za ten bój i za cierpienie. To korona chwały, zmartwychwstanie. Bracia i siostry, niech Pan napełni nasze serca, niech Duch Święty napełni nasze serca wdzięcznością, że Chrystus umarł za nas. Jeśli nasze życie jest czymkolwiek przypomina ten suchy step, pozwól, żeby Bóg zasadził tam swój szczep, swoją winorośl. Pozwól, żeby Bóg dał ci łaskę. Zaproś Jezusa, kiedy On wyrośnie, przyniesie owoc. Ten świat zniszczy człowieka. Niszczy i zniszczy. I nie daje wolności, i nie daje radości. Jest obciążony przekleństwem. I wszyscy, którzy żyją w tym świecie bez Boga, muszą to przekleństwo pić. Jezus Chrystus daje żywot wieczny. Chwała Panu Jezusowi. Niech będzie uwielbione Jego imię święte. Amen.